Doktor Andrzej Szabaciuk, gości w studio Radia Lublin, Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL. Rozmawiamy o wizerunku Ukrainy, wizerunku Rosji. Na wizerunek Ukrainy wpłynęły przekazy medialne, które nie są w żaden sposób blokowane. Każdy Ukraińc ma możliwość dostępu do mediów społecznościowych. Nie mamy do czynienia z ociętym internetem, ale też przekazy prezydenta Zełenskiego, tak jak pan doktor wspomniał, są bardzo przemyślane, przygotowane przez sztab ludzi. Poza tym prezydent ma doświadczenia aktorskie. Potrafi też dotykać emocji w tych swoich przemówieniach. One są bardzo przejmujące i właśnie nawiązujące, apelujące do naszych serc, sumień, do naszych emocji. Jak ważną rolę w przekazach wizerunkowych odnośnie wojny, ale nie tylko, mają znaczenie emocje?
Ja myślę, że tutaj oczywiście prezydent Zełenski, to, że jest aktorem, to bardzo mi pomogło, jak mówiliśmy o tym wcześniej już, ale podziwiam jego pracowitość przede wszystkim, bo widać, że bardzo mocno angażuje się i pracuje praktycznie non-stop. Te szczególnie pierwsze dni, to było bardzo widoczne, jak on przysypiał wręcz niejednokrotnie w trakcie swoich wystąpień. Był bardzo zmęczony. Teraz trochę to wygląda już lepiej. Widzimy, że jest no, bardziej wypoczęty. Ale te pierwsze dni były też takie kluczowe, jeżeli chodzi o przebieg dalszej wojny.
Ale wystarczy przyjrzeć się twarzy prezydenta sprzed 3 miesięcy i teraz, i to jest już inna buzia, inna twarz. To już jest twarz człowieka doświadczonego cierpieniem i tymi obrazami, z którymi musiał się mierzyć.
Tak, dokładnie. I osoby też, na której jednak spoczywa ogromna odpowiedzialność, bo ta pierwsza faza wojny to był okres walk na różnych frontach, ataku rosyjskiego w różnych kierunkach i oczywiście on jako głowa państwa musiał także podejmować określone decyzje. Wiadomo, nie dowodził wojskiem, ale też pewne kwestie były z nim konsultowane. I widzimy, że tutaj ta rola, którą on odegrał, przede wszystkim apel o pomoc, o to, aby wspierać Ukrainę, także pomoc militarną, nie, pomoc humanitarną, to widać, że to było kluczowe, bo dzięki jego tej takiej, można powiedzieć, bezpośredniości, bo on też apelował do poszczególnych osób, do poszczególnych polityków. To nie były takie ogólne przemówienia bezosobowe.
I nazywał rzeczy po imieniu.
Tak, nazywał rzeczy po imieniu, ale potrafił też niejednokrotnie temu czy innemu politykowi wytknąć taką, a nie inną postawę.
Zażądać, poprosić konkretnie o konkretną pomoc.
Tak, dokładnie. I to też była taka po części próba presji na nie tylko na polityka, ale także na poprzez społeczeństwo, na określone siły polityczne, aby jednak nie zostawić Ukrainy samej, bo widzimy, że no dzisiaj widzimy, że są państwa, które bardziej popierają Ukrainę, są takie, które no, są mniej aktywne, jeżeli chodzi o tą sferę. I jeżeli chodzi o prezydenta Zełenskiego, od samego początku bardzo mocno zależało mu na tym, aby ten przekaz dotarł jak najszerzej i widzimy to, że codziennie praktycznie występuje przed innym gremium i to są bardzo wpływowe niejednokrotnie gremia, bo to są i parlamenty poszczególnych państw. Nawet teraz festiwal w Cannes też występował przecież prezydent Zełenski. Nie ma chyba obecnie już jakiegoś ważniejszego globalnego wydarzenia, na którym by nie było obecnego także prezydenta i jego krótkiego chociażby wystąpienia.
Mało tego, do niego przyjeżdżają przedstawiciele państw do Kijowa.
No tak, niektórzy nawet żartują sobie, że przyjeżdża tam tylko po to, żeby zrobić sobie z nim zdjęcie i podnieść słupki
popularności.
Tak. I to przecież też pamiętamy te sceny z kampanii wyborczej w Francji, kiedy prezydent Emmanuel Macron też próbował robić taką sesję zdjęciową, ale prezydent Zełenski.
W zieleni.
Tak, w zieleni, gdzieś tam wojskowy. Nieogolony.
Tak, znamy serię memów.
Tak, przemęczony tak ostro pracuje na rzecz dobra Francji, więc to wywołało oczywiście efekty odwrotne od zamierzonego, ale to pokazuje, że nawet tacy politycy dostrzegają skuteczność tego przekazu i siłę.
Chcieliby tak jak Zełenski.
Tak, i siłę tego przekazu, bo zauważmy, mamy pewien kontrast, mamy prezydenta Władimira Putina, który bardzo rzadko pokazuje się publicznie. Często jego tak zwane wystąpienia publiczne są tak naprawdę wmontowane jakieś fragmenty nagrań z innych miejsc. Pojawiały się takie właśnie badania wręcz nawet specjalistów pokazujące, że faktycznie są jakieś problemy z pikselami, że tutaj zapewne był wklejony obraz prezydenta Putina, między innymi na przykład właśnie w czasie Wielkanocy, gdzie raz był obok patriarchy w cerkwi, potem go nie było, nagle znikał, pojawiał się. To budziło takie, no też po części trochę uśmiechy, no bo to pokazuje, że albo z jednej strony jest prezydent chory, albo możliwe, że obawia się pokazać publicznie i obawia się zamachu na swoją osobę. No i Zełenski, który starał się i obecnie stara się coraz bardziej aktywnie jednak pokazywać publicznie. Teraz ostatnio pamiętamy, był także między innymi w Charkowie, więc to pokazuje, że on próbuje mobilizować społeczeństwo swoją także aktywnością i też on z jednej strony apeluje oczywiście do społeczeństwa międzynarodowego, do społeczności międzynarodowej o wsparcie dla Ukrainy, ale z drugiej strony też mobilizuje swój własny naród i to jest też, myślę, bardzo ważne, bo on stara się w ten sposób zachęcić do walki, do tego, aby nie ustawać w oporze, aby się nie poddawać, bo też takim poważnym niebezpieczeństwem, które pojawiło się na początku wojny, było to, co liczyli Rosjanie, że część osób będzie kolaborowała po prostu z Rosją, część osób zdradzi, część jednostek wojskowych, jak to miało miejsce na Krymie, przejdzie na stronę Rosji. Wiemy, że takie zjawiska, w przeciwieństwie do tych wydarzeń na Krymie, one miały marginalny charakter. Też pokazuje po części, że Rosjanie nie przygotowali się do tej wojny, że oni byli, też część dowództwa, wydaje mi się, była zaskoczona rosyjską agresją, bo operacja krymska, jak to określało sami Rosjanie teraz, no była przygotowana. Oni tych ludzi po prostu kupili przed aneksją Krymu. Żołnierzy, polityków niektórych i tak dalej. Ale jednak też postawa prezydenta, jego aktywność, jego apele kierowane do społeczeństwa i też takie symbole, które się pojawiły. Tych symboli oczywiście było dużo, poczynając od tego najbardziej znanego, tak? Czyli krążownika Moskwa i tych słynnych słów, które padły na Wyspie Wężowej, ale także inne symbole, które się pojawiały i które stały się momentalnie bardzo popularne w mediach.
Na przykład, mało tego, one też się znalazły na billboardach na Ukrainie.
Tak, tak, ale to były takie rzeczy, które no, na przykład takie trochę też humorystyczne, jak babcia, która słoikiem pomidorów dron zniszczyła, czy gęsi, które gdzieś tam wpadł w nie jeden myśliwiec rosyjski, więc było takich...
Czy cygan, który ukradł czołg.
Dokładnie, więc było takich często trochę wykreowanych, można powiedzieć, no nawet sytuacji, które... A z drugiej strony heroizm, tak? Żołnierzy, którzy walczą, giną niejednokrotnie w nierównej walce, chcąc powstrzymać postęp wojsk rosyjskich, więc to też dawało otuchy zwykłym Ukraińcom, którzy znosili niejednokrotnie bardzo trudne warunki, bo to był przecież okres taki, jeżeli chodzi o pogodę i też taktykę Rosjan, którzy ostrzeliwali cywilną ludność, odcinali ją od gazu, od wody, od dostaw pomocy humanitarnej. W tym trudnym okresie często właśnie takie informacje, takie krążące gdzieś po internecie memy, one były tym, co niosło otuchę zwykłym Ukraińcom i też dawało nadzieję na to, że jest szansa tą wojnę wygrać, że jest szansa przynajmniej nie przegrać w tej wojnie, bo oczywiście ja mam tego świadomość, że mówienie o zwycięstwie Ukrainy czy porażce Rosji, to są złe słowa, bo niejednokrotnie porównujemy wojnę obecną do tej wojny w Afganistanie, agresję rosyjską na Ukrainę do agresji na Afganistan. No i pytanie jest takie właśnie, czy Afganistan wygrał wojnę ze Związkiem Radzieckim? No to jest pytanie no, trudne, tak? Na pewno nie wygrał tej wojny Związek Radziecki, ale w tej wojnie zginęło milion Afgańczyków. Około miliona Afgańczyków. Wiele osób to były osoby niepełnosprawne. Osoby, które po prostu całe życie potem były zależne od pomocy państwa. No całe państwo, struktura państwa stała rozbita. Dzięki temu tam się później zainstalowali talibowie. Więc elita uciekła z Afganistanu i Afganistan stał się de facto państwem upadłym. I taki scenariusz oczywiście też rysuje się, jeżeli chodzi o Ukrainę. Może nie aż tak drastyczny, nie aż tak radykalny, bo jednak widzimy ten duch walki i to też, że Rosji nie udało się zająć całego terytorium Ukrainy. Jeśli chodzi o Afganistan, to było trochę inaczej. Więc to też pozwala bardziej optymistycznie spoglądać w przyszłość. Ale niewątpliwie Ukraina wyjdzie z tej wojny pokaleczona, osłabiona. Straci też kwiat swojego społeczeństwa, bo no nie oszukujmy się, na wojnę idą jako ochotnicy często. I tak było też w 2014 roku. To idą osoby, które no, są najbardziej patriotyczne. Niejednokrotnie intelektualiści, pisarze, naukowcy. Osoby, które no, są potrzebne Ukrainie i będą potrzebne Ukrainie. Więc i te osoby bardzo często właśnie giną na froncie. I ten przekaz medialny, który też oni tworzą, dodajmy, i to, że oni tam są i walczą i nie uciekają gdzieś za granicę, czy chociaż to jest może to jest złe słowo, no bo w obliczu tej agresji też nie można nikogo oceniać, kto decyduje się na wyjazd z Ukrainy, bo to jest jednak decyzja o pozostaniu na Ukrainie, a już nie mówiąc o walce przeciwko Rosji, która dysponuje tak ogromnym arsenałem w dalszym ciągu jednak i broni rakietowej i ciężkiej artylerii. Jest to decyzja oczywiście heroiczna i wiemy, że straty, które ponoszą Ukraińcy teraz są ogromne, szczególnie na Donbasie. Tym niemniej jednak oni też poprzez to, że dają przykład, że walczą do końca i niejednokrotnie oddają swoje życie, to też wpływa budująco na społeczeństwo ukraińskie. I ja myślę, że tutaj jest klucz do pewnego, można powiedzieć, sukcesu Ukrainy. Czyli to, że jednak nawet w tych miejscach, gdzie państwo nie do końca sprawdziło się, tam bardzo dobrze sprawdza się społeczeństwo obywatelskie. Czyli tej oddolne inicjatywy, aktywność wolontariuszy, które wspierają wojsko. Także tak można powiedzieć, nie tylko w aspekcie materialnym, ale też tak duchowym, poprzez jakieś laurki, poprzez jakieś takie listy od dzieci na przykład, które dziękują im za pomoc, za ochronę Ukrainy i tak dalej. No to jest też bardzo ważne dla nich, szczególnie kiedy niejednokrotnie muszą tygodniami czy miesiącami spać w jakichś jamach w ziemi, narażeni na atak codziennie praktycznie ze strony Rosji, wojsk rosyjskich. Więc to jest bardzo ważne. Myślę, że tutaj, i to jest też imponujące dla mnie, że minęły praktycznie trzy miesiące wojny. Mamy praktycznie już czwarty miesiąc. I Ukraińcy dalej stawiają opór, dalej walczą i dalej mobilizują społeczność międzynarodową do wsparcia Ukrainy, więc no boję się tylko tego, że ta wojna po prostu przejdzie w coś takiego, jakby to powiedzieć,
przedłużającego się.
Tak, takiego no, zwykłego, nie? Ludzie przestaną odczuwać potrzebę pomagania czy Ukrainie, czy uchodźcom z Ukrainy. I też będą zmęczeni po prostu tym wszystkim. No bo to takie zjawisko też się może pojawić.
Doktor Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL. Do rozmowy o wizerunku Ukrainy i Rosji w kontekście wojennym wrócimy w kolejnej godzinie programu.